Halo, halo, dzień dobry. Zapraszam na odcinek, kolejny odcinek wspólny z Pawłem. Paweł, możesz się teraz odezwać?
Dzień dobry, witam serdecznie.
Odcinek, w którym będziemy mówić o tym, co wydarzyło się pod koniec czerwca w czasie pierwszej debaty pomiędzy Joe Bidenem i Donaldem Trumpem. My zdajemy sobie sprawę, że rozpoczyna się wakacyjny okres i bardziej może nawet skupialibyśmy się na takich tematach podróżniczych i wakacyjnych, ale no nie sposób tutaj ominąć tego właśnie tematu, zwłaszcza, że była to debata no troszeczkę niespodziewana, ponieważ zwykle pierwsza debata między kandydatami na prezydenta Stanów Zjednoczonych odbywa się po wakacjach. Wybory są zawsze w listopadzie i pierwsza jest we wrześniu, a tutaj mamy debatę w czerwcu. Także na ten temat dzisiaj będziemy rozmawiali i zapraszamy na nasz wspólny odcinek.
Hej, tu Lidia Krawczuk. Los rzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu i to właśnie tutaj, w stolicy USA, powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu.
Paweł, to tak od razu, na gorąco. Jaki jest Twój komentarz po tym, co zobaczyłeś w tej pierwszej debacie między Bidenem a Trumpem?
Zobaczyłem dwóch polityków, no zupełnie różnych, tak, bo nie ma co ukrywać, to są politycy, którzy całkowicie się różnią, ale przede wszystkim widziałem dwóch polityków, którzy według mnie powinni myśleć nie o Białym Domu, ale raczej o emeryturze i Ameryka czeka na młodszego prezydenta, dlatego że mówi się tutaj dużo w kontekście Joe Bidena, tego, że gdyby wygrał wybory i rozpoczynał kolejną kadencję, to będzie miał 82 lata. Natomiast Trump nie jest wiele młodszy od niego. Tutaj też mówimy o polityku, który też, oczywiście nie tak jak Biden, ale może mieć już pewne problemy z wiekiem. Dochodzą do tego jeszcze inne rzeczy, czyli charakter Donalda Trumpa. Ja myślę, że chciałbym zobaczyć w tym decydującym starciu młodszych polityków. Nie mówię, że to mają być 40-latkowie, ale no nie politycy, którzy zbliżają się do 80 czy mają nawet ponad 80 lat.
Myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że to jest taka debata historyczna, tak jak ta debata, która odbyła się w 1960 roku, pierwsza debata telewizyjna pomiędzy Kennedym i Nixonem, która, no mówi się, że ona zdecydowała o wyniku wyborów, tak samo ta debata, gdzie kandydat na prezydenta, jeden i drugi, ale tutaj chciałabym się skupić na Joe Bidenie, pokazał, jak w słabej jest formie.
Tak, ale dla nas akurat nie było to zaskoczenie, bo my widujemy prezydenta Joe Bidena bardzo często, bywamy w Białym Domu i oczywiście cały świat nagle zobaczył Joe Bidena w fatalnej formie, ale kiedy popatrzymy sobie na jego wcześniejsze wystąpienia, może nie tak długie, może dlatego to teraz tak bardzo się uwidoczniło, ale przecież my widzieliśmy już przy okazji choćby jego podróży do Europy, kiedy ta podróż była też i męcząca, Joe Bidena w takich sytuacjach, kiedy, powiem to w ten sposób, jakby był nieobecny, jakby patrzył zupełnie w inny kierunku, nie uczestniczył w wydarzeniach, w których miał uczestniczyć. I gdziekolwiek na świecie pojawiał się, no to po kilku dniach było widać u niego duże zmęczenie. Przy tym weźmy pod uwagę jeszcze w wielu przypadkach jetlag. Dla mnie stan Joe Bidena nie jest zaskoczeniem, bo jestem uważnym obserwatorem sceny politycznej.
Ale myślę, że chyba możemy powiedzieć, że jednak pierwsze dwa lata prezydentury Joe Bidena były jednak o wiele, wiele lepsze, jeżeli mówimy tutaj i skupiamy się na jego kondycji, niż to, co widzimy w ciągu ostatniego półtora roku.
Ja nie jestem lekarzem, nie będę wypowiadał się na temat stanu zdrowia Joe Bidena, dlatego że Joe Biden przechodzi badania co roku, jak każdy prezydent, i ostatni raport mówi o tym, że jest w pełni sprawny, by pełnić rolę prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tylko też wiemy, że badania, które były przeprowadzone, to są takie badania, nie wiem, serce, no, wszystkie tego typu ogólne badania, A tu należałoby sprawdzić, myślę, mówiąc krótko, głowę Joe Bidena i o tym.
Ale ja mówię o jego kondycji takiej, wiesz, o witalności.
Tak, i chciałem tylko powiedzieć, że, bo powiedziałem, nie jestem lekarzem, nie chcę tego oceniać, natomiast druga rzecz, lat mu przybywa. Ja byłem w 2019 roku w Pittsburghu w Pensylwanii na rozpoczęciu kampanii Joe Bidena, kiedy, często to opowiadam, znasz moją opowieść, kiedy Joe Biden wszedł jeszcze na scenę takim szybkim krokiem, ściągnął marynarkę, odrzucił ją do jednego ze swoich współpracowników, podwinął rękawy i zapowiedział start w wyborach. Ale już rok później Joe Biden opadł z sił i cała kampania przed wyborami w 2020 roku, kiedy już też później była pandemia, kiedy ta kampania toczyła się nie w taki normalny, klasyczny sposób, widzieliśmy Joe Bidena zmęczonego, kiedy przecież już wtedy pojawiały się takie głosy przeciwników Joe Bidena, nawet samego Donalda Trumpa i ludzi związanych z Donaldem Trumpem, kiedy opublikowali na przykład taki film, że jest przejazd kolejowy, nagle po szynach mknie ekspres z napisem Trump, a za tym jedzie taka drezyna i stoi tam człowiek, czy taka grafika, która ma przypominać Joe Bidena, ledwo jadący tam pojazd szynowy, który sobie tam w swoim kierunku zmierza. Ale już wtedy jego przeciwnicy mówili, że on nie dożyje wyborów. Później była kolejna wersja, że nie dożyje zaprzysiężenia, a później mówiono, że Joe Biden nie dożyje końca kadencji. I ta wersja była powtarzana. No więc jak wszyscy sobie przypomnimy to, co się działo, to zdamy sobie sprawę, że kwestia stanu ogólnego Joe Bidena była podnoszona już przynajmniej od 2020 roku.
Ja muszę powiedzieć, że zaskoczyło mnie to, no bo przecież mieliśmy dostęp do informacji, gdzie było powiedziane, że Joe Biden wyjechał do Camp David, czyli takiej rezydencji prezydenckiej w stanie Maryland, niedaleko Waszyngtonu, w której przez tydzień przygotowywał się do tej debaty. I te przygotowania polegają na tym, że kandydat uczy się odpowiedzi na wszelkie możliwe pytania, jakie mają paść podczas debaty. Ktoś udaje kontrkandydata, ktoś udaje moderatora. Przygotowuje się taką całą scenerię, takie środowisko, które jest bardzo zbliżone do tego, co się wydarzy w czasie tej rzeczywistej debaty telewizyjnej. I Joe Biden przez tydzień nie zajmował się niczym innym. No i był taki przekaz, że on będzie świetnie przygotowany, że wszystko będzie super, no bo tak długi czas jest poświęcony na tę debatę. No i potem to, co zobaczyliśmy, było naprawdę zaskakujące. Joe Biden wypadł katastrofalnie słabo, ale z drugiej strony też widzieliśmy Donalda Trumpa, który z jednej strony był pewny siebie, ale z drugiej powiedział, jak wyliczyły amerykańskie media, ponad 30 kłamstw, rzeczy, które były nieprawdziwe. A z jednej strony moderujący tę debatę dziennikarze CNN-u, czyli Dana Bash i Jake Tapper, doświadczeni dziennikarze. Dana Bash, my jesteśmy w Stanach od 2009 roku i ona już wtedy była taką twarzą stacji, ja ją pamiętam. Jake Tapper dołączył w międzyczasie, ale on pracował w innej amerykańskiej stacji, czyli to jest dwoje bardzo doświadczonych dziennikarzy. Oni ani razu nie sprostowali żadnego z kłamstw, ale również Joe Biden, który powinien natychmiast punktować Trumpa wtedy, kiedy mówił nieprawdę, nie reagował na te kłamstwa. Więc to było zaskakujące i druzgocące.
No weźmy pod uwagę nawet kilka takich prostych rzeczy, które natychmiast powinny być sprostowane przez Joe Bidena, bo tam w czasie tej debaty na przykład Donald Trump powiedział, że Stany Zjednoczone stały się jak kraj trzeciego świata, takiego użył określenia. No, mieszkamy w Stanach Zjednoczonych, absolutnie nie zgodzę się z opinią, że Stany Zjednoczone są krajem trzeciego świata, jak kiedyś określało się takie kraje, teraz mówimy kraje rozwijające się, więc porównywanie Stanów Zjednoczonych do takich państw, które są do tego grona zaliczane, jest zupełnie nie na miejscu, no ale też tam padło coś takiego, że Donald Trump powiedział, że zostawił po sobie najwspanialszą, najsilniejszą gospodarkę. tu jest choćby kłamstwo, dlatego że kiedy odchodził z urzędu, to Stany Zjednoczone borykały się ze skutkami, tak jak cały świat, pandemii COVID-19, więc mówienie, że zostawił najwspanialszą gospodarkę, no jest kłamstwem, bo każdy kraj wtedy borykał się z wieloma problemami. Do tego te wszystkie sprawy, którymi zajmował się Donald Trump, czyli mówię tutaj o tych takich tematach, które wzbudzały wiele emocji w Stanach Zjednoczonych, doprowadziły do fali protestów. Wiemy, co się działo w Waszyngtonie przed wyborami, protesty. Już po wyborach także doprowadził Donald Trump swoimi wypowiedziami o sfałszowanych wyborach do szturmu na Capitol. I tutaj nie będę nawet próbował tego ubierać w ładne słowa. No, do szturmu na Capitol doprowadziło właśnie to podgrzewanie atmosfery do takiego dużego podziału w społeczeństwie i odpowiada za to absolutnie, według mnie, Donald Trump i jego właśnie wypowiedzi, które przedostawały się do mediów, były powielane, ale także i w mediach społecznościowych. Jeżeli ktokolwiek z tych dwóch prezydentów otrzymał kraj w dobrej kondycji, to był to Donald Trump po Baracku Obamie, bo rzeczywiście, kiedy Barack Obama skończył swoją kadencję, to Stany Zjednoczone były w dobrej kondycji, gospodarka była w dobrym stanie. Przypomnę, Obama odziedziczył Stany Zjednoczone, urząd, tak to powiem, po George'u W. Bushu w czasach kryzysowych i cała kadencja Baracka Obamy, którego możemy krytycznie oceniać za sprawy międzynarodowe, bo ja go krytycznie oceniam za sprawy międzynarodowe na przykład, no, trzeba powiedzieć uczciwie, zostawił kraj w dobrej kondycji. I Donald Trump często powtarzał, że za jego prezydentury sytuacja była doskonała, ale on dostał Stany Zjednoczone w swoje ręce w zupełnie innej sytuacji niż dostał je Barack Obama. A oczywiście, tutaj trzeba być uczciwym, no, nadeszła pandemia, położyła wiele państw i Donald Trump nie miał specjalnie wpływu na to, co się dzieje, bo przecież przerwane łańcuchy dostaw gospodarki siadały wszystkich państw, także dotknęło to Stany Zjednoczone, zamykanie biznesów. Ale absolutnie nie zostawił gospodarki w dobrym stanie po sobie Joe Bidenowi, więc to jest jedno z tych kłamstw, które powinny być wypunktowane przez Joe Bidena. Gdyby był w pełni sprawny w czasie tej debaty, mówię w pełni sprawny, bo pojawiła się informacja o jego przeziębieniu, także o takich dodatkowych rzeczach, no próbowano to w ten sposób tłumaczyć, to pewnie by zareagował, bo to naprawdę nie trudno było to sprostować.
Wiemy na pewno, że już w trakcie tej debaty zaczęły pojawiać się głosy, że Joe Biden powinien zrezygnować, że demokraci powinni wystawić kogoś innego. Ale to nie jest wcale takie oczywiste i nie jest takie proste, bo tak naprawdę w obecnej sytuacji jedynym sposobem na to, by demokraci mogli nominować kogoś innego, a konwencja demokratów odbędzie się w sierpniu w Chicago, jest wycofanie się Joe Bidena z wyścigu. A Joe Biden po tej debacie, podczas której wypadł przecież tak fatalnie, zapowiedział już wkrótce po niej, że nie zamierza wycofywać się z wyścigu o prezydenturę, że 90 minut, które były słabymi minutami, nie może przekreślić całej jego prezydentury, która trwała 4 lata, w której ma swoje sukcesy i że się nie poddaje. No ale tutaj teraz jest pytanie, co się wydarzy do konwencji demokratów w Chicago. Czy rzeczywiście demokraci zdołają wywrzeć presję na Joe Bidenie, by sam zrezygnował? No bo innej opcji, żeby dokonać podmiany, nie ma, dlatego że Joe Biden wygrał prawybory. To on zgromadził największą ilość głosów spośród innych kandydatów, którzy również w tych prawyborach startowali. I taka jest rzeczywistość też z drugiej strony. Nie ma wcale gwarancji, że jeżeli by się wycofał i demokraci nominowaliby kogoś innego, to nowy kandydat wygra wybory.
No jest jeszcze kwestia zebrania pieniędzy na kampanię wyborczą w Stanach Zjednoczonych. To jest, przecież to jest kampania na olbrzymich obszarach. Oczywiście mówimy, że ona toczy się głównie w tak zwanych Stanach wahających się, ale to są odległości, tak? To nie jest tak, że sobie kandydat wsiądzie w samochód i przejedzie z jednego miejsca. To oczywiście samolot, to oczywiście przygotowanie wielkich spotkań z wyborcami. Potrzeba na to gigantycznych pieniędzy i słyszymy o tych milionach zbieranych na kampanię. Jeżeli doszłoby do podmiany kandydata, no to ten kandydat będzie musiał nie tylko zebrać odpowiednią grupę ludzi, którzy chcieliby na niego zagłosować, tak, przekonać do siebie Amerykanów, ale zebrać także szybko cały swój sztab, chyba że to już jest gdzieś tam po cichu przygotowywane, plus zebrać pieniądze na kampanię. Oczywiście jestem przekonany, że gdyby nagle pojawił się nowy kandydat, no to wyborcy demokratyczni szybko rzuciliby się do sponsorowania tej kampanii, no bo jak rozumiem, zależy im na tym, żeby republikański prezydent nie wygrał. Ale na to wszystko potrzeba czasu. Ja czytałem różne opinie, różne komentarze, także jeżeli chodzi o polski internet, też wypowiadali się polscy eksperci, znaczy osoby, które kreują się na ekspertów i mówią, no, że na przykład decyzja zapadła, ale w połowie sierpnia to zostanie ogłoszone. No, jeżeli decyzja by zapadła, to już by to robiono, nie czekano by do tej konwencji, dlatego że to jest po prostu strata czasu. Myślę, że ta decyzja nie zapadła jeszcze. Być może toczą się rozmowy, tak jak wszędzie czytamy, ale czy ona rzeczywiście zapadła, nie wiem.
No ale też musimy tutaj pamiętać, że jest jeszcze wiceprezydent Kamala Harris. I co z nią? I to jest też pewien kłopot dla Partii Demokratycznej, dlatego że Kamala Harris ma równie niskie notowania co Joe Biden. Z jednej strony powinna być taką naturalną kandydatką, ale gdyby to ona miała zastąpić Joe Bidena, no to absolutnie nie będzie w stanie pokonać Donalda Trumpa. Jest to pierwsza kobieta na stanowisku wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Pierwsza kobieta, no, czarnoskóra kobieta. Nie wyobrażam sobie, że można by było ją usunąć, bo to wzbudziłoby no, strasznie wielką złość w tych kręgach wyborczych, w niektórych kręgach wyborczych i tak naprawdę ona sama musiałaby również się wycofać. Pytanie, czy byłaby skłonna?
Znaczy przede wszystkim byłoby to mało eleganckie, tak? Bo Kamala Harris w tej kampanii w 2020 roku była trochę takim asem z rękawa. W tym sensie, że tak, demokratom 4 lata wcześniej nie udało się umieścić w Białym Domu kobiety jako prezydenta. Mówię tutaj o Hillary Clinton, która otrzymała partyjną nominację w 2016 roku i przegrała wybory z Donaldem Trumpem. No więc później wcześniej jeszcze przecież prezydentem po raz pierwszy w historii był czarnoskóry prezydent, przywódca Stanów Zjednoczonych, 44. przywódca Stanów Zjednoczonych Barack Obama. Więc Kamala Harris miała być kobietą, według mnie, według tych wszystkich komentarzy także, które czytałem, która w przyszłości miałaby zastąpić Joe Bidena. I to miał być ten historyczny moment, kiedy kobieta no, rządziłaby tym krajem. Szybko jednak okazało się, że ona nie ma aż takiej popularności i jako wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, krótko mówiąc, nie zachwyca. Przy czym wiemy doskonale, że na początku prezydentury Bidena Kamala Harris była właśnie bardzo mocno eksponowana. Nie wiem, czy pamiętasz, nawet w centrum Waszyngtonu było jej zdjęcie przy Reflecting Pool. Ludzie się fotografowali, był taki szał, że oto kobieta została wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych. No i teraz pytanie. Gdyby ktoś powiedział, że Joe Biden rezygnuje, gdyby Joe Biden zrezygnował, co zrobić z kobietą, która miała... Ja nawet pamiętam takie wystąpienie Kamali Harris, która powiedziała, nieważne skąd jesteś, skąd pochodzisz, jaki masz kolor skóry, możesz zostać wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych. Więc szybko by przypomniano te słowa, że kobieta, która coś takiego powiedziała, straciła szansę na prezydenturę i być może na przykład straciła posadę wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych w wyniku no, podmiany kandydata. Tak? Więc to jest bardzo trudna sytuacja. No, bardziej wyobrażam tu sobie taką sytuację, że Joe Biden rezygnuje, no, jest następca. W jakiś sposób naturalnie to Kamala Harris powinna mieć pierwszeństwo bycia kandydatem, ale z tych sondaży wynika, że ona nie ma szans zostać prezydentem, więc przychodzi nowy kandydat, no i zostawia Kamalę Harris jako wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Czy tylko taki duet dałby radę pociągnąć ten wyborczy wózek i pociągnąć i wygrać z Donaldem Trumpem? Mam w tej chwili naprawdę bardzo poważne wątpliwości i uważam, że jeżeli ktoś mocno obserwował politykę amerykańską, to co dzieje się w Białym Domu, to decyzja o zmianie kandydata powinna zapaść rok temu i w naturalny sposób w prawyborach już powinna być mowa, że Joe Biden nie startuje, kończy swoją kadencję, zapisuje się w historii Stanów Zjednoczonych jako prezydent, który poprawił sytuację w kraju po pandemii, no bo bezsprzecznie no, ten kraj ruszył po pandemii, pokonał Donalda Trumpa, który był przez wyborców demokratycznych znienawidzony, a teraz ustępuje miejsca młodszym. Ale tak się nie stało. Joe Biden przez wiele, wiele miesięcy, już w tym okresie, kiedy powinna zapaść decyzja, najpierw informował, że decyzja w sprawie kandydowania zapadnie, a później poinformował, kandyduje.
No wiesz, tutaj poruszyłeś też taki troszeczkę, wydaje mi się, wątek dziedzictwa, jakie miałby pozostawić po sobie Joe Biden. No bo tak, no, tak jak powiedziałeś, to jest prezydent, który wyprowadził Stany Zjednoczone z pandemii, no bo to już jest początek jego prezydentury, to jest jeszcze ten okres pandemii. To jest też prezydent, który zjednoczył siły Zachodu do obrony Ukrainy przed inwazją rosyjską. Podpisał kilka ważnych dla Stanów Zjednoczonych ustaw. Ale jeżeli będzie upierał się, żeby dalej kandydować, żeby walczyć o reelekcję i przegra, no to może też zapisać się też troszeczkę tak jak sędzia Sądu Najwyższego Ruth Bader Ginsburg. Pamiętasz za czasów Baracka Obamy? Obama sugerował, żeby sędzia już przeszła na zasłużoną emeryturę. Zresztą zmagała się z chorobą nowotworową. Miała już przecież taki zaawansowany wiek, ale tego nie zrobiła. I potem zmieniła się władza, sędzia zmarła i przez to Sąd Najwyższy, struktura Sądu Najwyższego bardzo się zmieniła, a to doprowadziło do tego, że unieważniono wyrok w sprawie Roe przeciwko Wade.
Problem polega na tym, że w Stanach Zjednoczonych mamy problem w tej chwili z politykami, którzy chcą pełnić swoje funkcje aż do śmierci, ja to tak powiem. I widzimy to na Kapitolu, widzimy to obecnie w Białym Domu, że nie ustępują miejsca ludziom młodszym, którzy no też w naturalny sposób potrzebują tego miejsca w polityce, no, żeby ją poznawać, żeby później sprawować funkcję już, nie wiem, 10 lat później, 20 lat później, 30 lat później, ale ta granica wieku została mocno przesunięta i widzimy to też bardzo mocno w Kongresie. I coś się takiego wydarzyło, myślę, że to także za sprawą medycyny, że żyjemy dłużej, że jesteśmy dłużej sprawni, ale no też trzeba sobie powiedzieć to, że ktoś dłużej chodzi, że dłużej mu serce bije, to nie znaczy, że ta głowa jest zawsze sprawna, nie w każdym przypadku i to jest no okrutne, ale tak jest.
Chciałbym, żebyśmy zatrzymali się jeszcze na chwilę przy wątku Jill Biden. Bo no muszę powiedzieć, że jak po debacie zaczęłam przeglądać amerykańskie portale internetowe i poważnych dzienników, ale również to, co działo się na Twitterze i wszelkie komentarze pod różnymi tekstami publicystycznymi publikowanymi w amerykańskim internecie, to pojawiał się taki wątek Jill Biden, która jawiła się jako lokomotywa tej kampanii, że to ona tak naprawdę bardzo mocno lobbuje za tym, żeby Joe Biden walczył dalej, żeby się nie wycofywał. Taki obraz był rysowany, że to Jill Biden namawiała Joe Bidena, żeby walczył o reelekcję. Widzieliśmy ten obrazek zaraz po zakończeniu debaty, kiedy Jill Biden tak naprawdę sprowadzała z tej niewielkiej sceny Joe Bidena, pomagała mu pokonać, tam było chyba ze 3-4 stopnie, kilka stopni, to nie było jakieś wielkie podwyższenie, a potem po prostu no, mówiła do niego w sposób taki, pochwaliła go za dobry występ, za to, że odpowiedział na wszystkie pytania i komentarze były takie, że mówiła tak naprawdę jak do dziecka w przedszkolu. Jak ty to odbierasz?
Fatalne to było. No, ja kilka razy obejrzałem ten filmik, kiedy ona mówi do niego: brawo, Joe, odpowiedziałeś na wszystkie pytania. No, mówimy o przywódcy Stanów Zjednoczonych, ale ja myślę, że tych sytuacji z Joe Bidenem, takich, gdzie trzeba do niego mówić, nie wiem, wolno, głośno, jest tak dużo, że Jill Biden straciła kontrolę, że to akurat może nie ten moment, nie to miejsce, że być może w Białym Domu w jakiś sposób trzeba go zmotywować, ale nie kiedy cały świat na to patrzył. Nagranie, o którym mówisz, było fatalne wizerunkowo i nie wiem, wiesz, problem polega na tym, że ciężko jest komentować debatę, która była bardzo słaba na wielu płaszczyznach, bo ona była bardzo słaba organizacyjnie, ona była bardzo słaba, jeżeli chodzi o samych kandydatów. Jeden kłamał, drugi miał problem z pozbieraniem myśli, a wszyscy mówimy o tym w kontekście Stanów Zjednoczonych, konfliktów na świecie, kraju, który ma być ponoć policjantem świata, który ma rozwiązywać konflikty czy pomagać je rozwijać. Kraju, który ma dawać pieniądze. Z jednej strony widzimy prezydenta, który nie kończy zdania, nie kończy myśli, a czasem masz wrażenie, że w zasadzie w jednym zdaniu, które jest zupełnie niezamknięte, nieskładne, porusza zupełnie trzy inne sprawy, a z drugiej strony mamy prezydenta, który, byłego prezydenta, który chce być ponownie przywódcą Stanów Zjednoczonych, który już w czasie tej kampanii powiedział tyle rzeczy, które no, pozwalają nam myśleć, że po pierwsze będzie naciskał na to, by wojna na Ukrainie została zakończona na jego zasadach, ale tych zasad nie poznajemy. Mówi się o tym, że to będzie kwestia skłonienia Ukrainy do ustępstw terytorialnych. Wiemy także, że Donald Trump już w czasie swojej pierwszej kadencji próbował wycofać, ale także i wycofywał z niektórych organizacji międzynarodowych Stany Zjednoczone, więc mamy do czynienia z sytuacją bardzo niebezpieczną. Więc każdy, kto obserwował debatę, każdy, kto obserwuje kampanię wyborczą, na pewno powinien być zmartwiony tym, co dzieje się na scenie politycznej Stanów Zjednoczonych, bo bezsprzecznie problem wieku Joe Bidena istnieje. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie jestem lekarzem, nie mnie oceniać, co się tak naprawdę dzieje, ale to nie jest już ten prezydent. Zresztą Joe Biden dzień po tej debacie na wiecu wyborczym, w której z Karolin powiedział, że nie jest już tym prezydentem, który debatował tak jak kiedyś, że oczywiście ma swoje lata, ale jest prezydentem, który mówi prawdę. I to oczywiście zostało przez demokratów przyjęte owacjami, brawami, ale no, nie tak powinniśmy patrzeć na Amerykę, nie tak powinniśmy patrzeć na sprawy międzynarodowe, bo to nie jest tak, że ktoś powie, już nie debatuję, już nie podejmuję decyzji tak szybko, ale mówię prawdę. No, na mówieniu prawdy, mówiąc prawdę, nie rozwiążemy konfliktów. Tu trzeba konkretnych działań, szybkich działań, jakiejś przemyślanej strategii. A tu mam wątpliwości co do tego, czy Joe Biden jest w stanie sprawować władzę przez kolejne 4 lata, bo nie mówmy o tym w takim kontekście, że dobra, wygra wybory, najwyżej zrezygnuje po miesiącu. No, nie zrezygnował w pierwszej kadencji, czy zrezygnuje teraz, też nie wiemy. No, to mówimy o człowieku, który ma być prezydentem przez kolejne 4 lata, obejmie urząd w wieku 82, czyli skończy drugą kadencję w wieku 86 lat.
Czy uważasz, że Amerykanie są już tym wszystkim zmęczeni? Bo to była pierwsza debata, zaskakująca, że w czerwcu, tak? Bo tak jak mówiłam na początku, zazwyczaj jest to wrzesień, pierwsza debata prezydencka, zazwyczaj są to 3 debaty. Tu mieliśmy już w czerwcu, ale oglądało ją tylko 51 milionów Amerykanów. No to są gigantyczne liczby. Natomiast tę debatę z 2020 roku, pierwszą debatę, obejrzało 73 miliony ludzi. To i tak nie było najwięcej, bo rekord padł w 2016, wtedy kiedy była debata pomiędzy Donaldem Trumpem i Hillary Clinton. I ta debata przyciągnęła 84 miliony Amerykanów. Także tutaj mieliśmy tylko 51 milionów, ale też te dane mogą być troszeczkę zafałszowane, gdyż część osób potencjalnie mogła oglądać tę debatę w streamingu, a to już się nie wlicza do tych badań telewizyjnych. Nie była to też debata organizowana, to była debata organizowana przez telewizję. Zwykle jest to debata, która jest organizowana przez taki specjalny komitet, prawda?
Tak, jest komitet do spraw debat.
I no tutaj mieliśmy 51 milionów. Czy uważasz, że jak nastąpi ta kolejna debata, która będzie miała miejsce 10 września, o ile dobrze sobie przypominam, to czy tu będziemy mieli, bo zwyczajowo druga i trzecia debata, no już ma mniejszą oglądalność niż pierwsza, ale czy teraz za sprawą tak słabej pierwszej debaty, tak słabego występu Joe Bidena, będziemy mieli we wrześniu wielki skok i tę drugą debatę obejrzy jeszcze więcej osób?
A ja uważam, że Amerykanie przywiązani są do swoich takich historycznych nawyków i oni do debaty odbywającej się tak wcześnie być może przykładali mniejszą wagę, stąd mniejsza oglądalność. Trzeba też pamiętać, że debata, która się odbyła, przypadła już na czas wakacji. W wielu Stanach trwają wakacje, rok szkolny się zakończył, choćby w tych Stanach przy stolicy Stanów Zjednoczonych także chwilę wcześniej, tydzień wcześniej zdaje się, zakończył się rok szkolny, więc ludzie w naturalny sposób również wyjeżdżają, zajmują się tematami wakacyjnymi. Tak jak powiedziałaś, to jest pierwszy raz w historii, kiedy debata odbywa się tak wcześnie. Teraz mamy tak, przede wszystkim odbyło się to przed oficjalnym ogłoszeniem nominacji. Dopiero w lipcu i w sierpniu odbędą się dwie konwencje. W lipcu w Milwaukee, gdzie będziemy i będziemy też o tym oczywiście na pewno opowiadać Państwu, i później w sierpniu w Chicago. Wtedy też na tych dwóch konwencjach oficjalnie kandydaci, zakładam, że to będzie Trump i Biden, tam na, Trump na pewno, czy Biden, zobaczymy, bo są różnego rodzaju głosy, tak, ale ja na razie trzymam się wersji, że to będzie Joe Biden, wygłoszą taką formułkę, że akceptuję waszą nominację na prezydenta Stanów Zjednoczonych i w tych dniach w Milwaukee i w Chicago, w przypadku pierwszej konwencji to będzie Milwaukee, jak powiedziałem, w drugiej to będzie Chicago, odbywać się będzie zjazd delegatów z całego kraju, wielkie partyjne wydarzenia przyciągające także i zwolenników, i przeciwników kandydatów. I tak naprawdę dopiero lato jest tym momentem, kiedy kampania wyborcza wkracza w ten decydujący moment, bo wtedy mamy już potwierdzone, że ten oto człowiek i ten zmierzą się ze sobą w wyborach, które odbędą się w listopadzie. I myślę sobie, że kiedy już Amerykanie będą po wakacjach, kiedy będzie już ten taki intensywny czas, kiedy wiadomości we wszystkich amerykańskich stacjach będą nasycone informacjami wyborczymi, to już oczywiście jest, ale nie w takim stopniu, jak będzie to od września, myślę, kiedy właśnie wszyscy wrócą do pracy, do szkoły, kiedy już życie wróci, że tak powiem, po wakacyjnym trybie do normalnej sytuacji, to też w ludziach będą te emocje polityczne inne. I kiedy na początku września będzie odbywać się ta debata, myślę, że oglądalność będzie zdecydowanie inna. No i przede wszystkim będziemy oglądać tych, którzy faktycznie są kandydatami, a nie kandydatami na kandydatów.
A czy wierzysz w taką teorię, troszeczkę wywrotową powiedziałabym, która mówi o tym, że demokraci zrobili to specjalnie. Specjalnie wystawili Joe Bidena w debacie, która no nie jest taką zwyczajową debatą. Jak mówiliśmy, zwyczajowo debaty odbywają się po wakacjach. Od września rozpoczyna się pierwsza. Tu mamy w czerwcu. Tu mamy w czerwcu debatę zorganizowaną przez telewizję CNN, zorganizowaną po to, żeby Joe Biden wysypał się, co miało miejsce, wysypał się, po to, żeby zmusić go do ustąpienia i by można było podstawić innego kandydata.
Wierzę w to, że ta debata miała być próbą. Nie wierzę aż w tak spiskową teorię, że chodziło o to, żeby on właśnie specjalnie się wysypał, żeby to był taki dowód na to. Myślę, że mogła być to próba sprawdzenia Joe Bidena, czy on sobie poradzi z tą debatą i właśnie, żeby to ewentualnie był ten moment, kiedy no, jeszcze zaczynamy rozmawiać o tym, czy zmienić kandydata. Nie bardzo wierzę w taką wersję, że wepchnięto Joe Bidena pod pędzący autobus, czy pod pędzący pociąg specjalnie. Wszyscy wiemy, że Joe Biden opada z sił i to widać, tak jak powiedziałem, od wielu, wielu miesięcy. Czy aż tak demokraci byliby zdolni do takiego niehumanitarnego, że tak to określę, obejścia się z urzędującym prezydentem. Nie wiem, mogła być to próba sprawdzenia, może pojawiały się wątpliwości, bo też proszę pamiętać, że kiedy na wiecach wyborczych pojawia się Joe Biden, stąd też ta różnica między debatą jednego dnia, a wiecem drugiego dnia, kiedy drugiego dnia pokazywali, no zobaczcie, dzisiaj jest wszystko w porządku. Joe Biden na wiecach ma promptery, nawet dwa, czasem i trzy. I on sobie czyta przemówienie przygotowane wcześniej przez ludzi, którzy pracują dla niego. To są przemówienia przemyślane, które mają mieć jakiś konkretny kontekst, mają się odnosić. Myślę, że całą noc zastanawiano się, w jaki sposób ugasić ten pożar, który został spowodowany debatą z Trumpem. No i między innymi właśnie te ładne zdania o tym, nie debatuję już tak jak kiedyś, ale mówię prawdę, co miało uderzać w właśnie kłamstwa Donalda Trumpa. To nie było wymyślone na poczekaniu przez Joe Bidena, to było wymyślone przez specjalistów od przemówień.
No tak samo również te jego problemy z głosem w czasie debaty. Kolejnego dnia miał wiec i nie było śladu po tych problemach, co jest też troszeczkę zaskakujące, że być może no, była to taka wymówka na gorąco, że Joe Biden był przeziębiony, stąd ta chrypa, ten głos mu się łamał, usiadał, a potem nagle wszystko było okej. Okay.
No trzeba też jeszcze o jednej rzeczy pamiętać. No, w czasie debaty miał obok siebie swojego śmiertelnego wroga, Donalda Trumpa, który też swoją mimiką, swoimi słowami wyprowadzał go z równowagi. No nie oszukujmy się, tak było. Każdy by, kto by przemawiał obok swojego wroga, obok kogoś, kogo się nie lubi, z kim się konkuruje, to pewnie jakieś tam zdenerwowanie jest. No i prezydent Stanów Zjednoczonych nie jest wolny od takich także sytuacji. Natomiast na wiecu, no to ma dość dookoła siebie swoich zwolenników, którzy zaklaszczą, czy będą krzyczeć four more years, czyli 4 lata więcej, czy będą skandować, krzycząc jego nazwisko, choćby powiedział jakiekolwiek zdanie. No więc tu mieliśmy debatę bez widowni, tylko prowadzący. Nie było tej całej oprawy, a następnego dnia mieliśmy wiec wyborczy, gdzie, tak jak powiedziałem, klaskano, krzyczano, buczano, kiedy wymieniał nazwisko Trumpa. To jest zupełnie inna oprawa i inne wrażenie. I do tego jeszcze przemówienie czytane z prompterów.
Możemy powiedzieć jedno. Nie wiemy, co się wydarzy. Nie wiem, czy sama Partia Demokratyczna wie. Być może jest tam jakiś ukryty plan B. Zresztą ja zawsze mówiłam już we wcześniejszych podcastach wiele miesięcy temu. Ciągle powtarzałam i uważam, że jest jakiś plan B przygotowany, gdzieś tam trzymany, bo nie wyobrażam sobie, że demokraci mogliby wygrać te wybory w tej obecnej konfiguracji. Możemy powiedzieć na pewno, że będziemy dla was relacjonować i będziemy tutaj w podcaście również omawiać obie konwencje. To, co wydarzy się w Milwaukee w lipcu, wtedy, kiedy republikanie będą nominowali swojego kandydata, czyli Donalda Trumpa, będziemy również omawiali tutaj to, co się wydarzy w Chicago, bo również tam się wybieramy, także no, będziemy w stanie wam tutaj przekazać wiele takich różnych zakulisowych informacji. Ale widzę, że tu Paweł tutaj do mnie macha. Co tam, Paweł?
No właśnie, kiedy ty mówiłeś, postanowiłem wrzucić sobie, co tam słychać na Twitterze. Wiesz, że ja mam podzielność uwagi. I pierwsza rzecz, która mi się pojawiła, to zobacz, sztab Bidena zrobił już spot ze słowami Joe Bidena. Ludzie, zobaczcie, ja wiem, że nie jestem młodym człowiekiem, ale wiem, jak sprawować swój urząd, tak szybko tłumacząc to, co jest tutaj napisane.
Wiem, w jaki sposób mówić, czyli dostarczać prawdy, Donald Trump nie.
No i jest taki filmik, no może nawet tutaj puśćmy, może coś będzie słychać. Did you see Trump last night? I mean it sincerely, the most lies told in a single debate. He lied about the great economy he created. He lied about the pandemic he botched. No więc widzisz, już nawet na podstawie słów, które wypowiedział dzień po tej debacie stworzono spot. Zobacz, z obrazków, które są tutaj, to jest Donald Trump z wiecu przed Białym Domem po przegranych wyborach w dniu, kiedy doszło do szturmu na Capitol, więc bardzo sprawnie to pomontowano.
No ale to jest to, o czym ja mówiłam na początku. Joe Biden powinien punktować te kłamstwa w czasie debaty, a nie w klipie wyborczym, który jest przygotowany kilka dni po debacie. No sorry.
Ale jak widzisz, jego sztabowcy opracowali już cały plan tutaj. Pokazania teraz niekorzystnie, mimo tej wpadki Joe Bidena w czasie tej debaty, jako człowieka, który jest w stanie przemawiać i działać sprawnie, a Donald Trump nie. No więc no, sztaby potrafią w polityczną grę.
Dobrze, to jeszcze na koniec chcieliśmy oczywiście zachęcić do naszych audiobooków. Jeżeli wybieracie się do Stanów, chcecie posłuchać o Stanach w takim kontekście podróżniczym, to polecamy Ameryka i my, podróże po USA. Polecamy, to jest drugi z serii naszych audiobooków, z serii Ameryka i my. Pierwszy jest bardziej o takich kulisach naszej pracy i kulisach różnych wydarzeń, w których mieliśmy okazję uczestniczyć. Natomiast jest jeszcze seria trzech audiobooków Pawła z serii Kryzys przywództwa.
I są to audiobooki, które opowiadają o sytuacji na świecie, odpowiadają na wiele ważnych pytań. Opowiadam tam o sojuszach, ale także mówię o rosyjskiej dezinformacji i polecam wszystkim tym, którzy chcą wiedzieć, co się dzieje na świecie, bo warto wiedzieć, jakie są zagrożenia, jakie są obawy, co robią politycy, jakie decyzje podejmują, więc serdecznie polecam trzy audiobooki z cyklu Kryzys przywództwa.
A wszystkie one są dostępne na www.amerykaimy.pl. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia
i do zobaczenia.